Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. W naszym studiu są już goście. Witam pan poseł Zbigniew Wasserman. Witam, szczęść Boże. I pan senator Zbigniew Jan Cichoń. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Wiadomo nam, że pan Zbigniew Wasserman, polityk, poseł teraz PiS, były minister koordynator służb specjalnych. A pan Zbigniew Jan Cichoń, adwokat, obrońca, promotor praw człowieka. Bezpartyjny pan był, ale teraz z listy...
Nadal jestem bezpartyjny, aczkolwiek z listy PiSu.
Poparcie PiSu było ważne. Pan senator w wyborach wszedł do Senatu z bardzo dużą liczbą głosów.
Ten rok panowie rozpoczynają z takim optymizmem, z nadzieją?
Tak, dlatego że nadzieja jest potrzebna dla Polski. To jest sytuacja, która może dla polityka być pewnego rodzaju problemem, bo ten 2007 rok dla Polski nie był złym rokiem. On dla PiSu był rokiem nie najlepszym, dlatego że przegraliśmy wybory. Taka jest rzeczywistość. Zresztą w dość specyficznych warunkach. Znacznie powiększyliśmy elektorat nasz wspierających, ale okazało się to za małe do tego, żeby odnieść sukces wyborczy. To dość złożona problematyka. Myślę, że będzie także i o tym okazja porozmawiać, ale jest pewna satysfakcja, bo w naszym kraju ludzie mówią, że żyje im się dobrze, żyje im się bezpiecznie, żyje im się spokojnie. 2 lata ktoś rządził i po 2 latach tego typu opinie słyszymy. Chcieliśmy dokonać rzeczy trudnych. Chcieliśmy dokonać rzeczy, które miały polegać na rekonstrukcji moralnej państwa, na odbudowie instytucji, przywróceniu instytucji obywatelom. To było bardzo trudne, bo to było zamierzenie się na struktury, na ludzi, którzy dotychczas byli pod parasolem ochronnym, którzy stanowili władzę, którzy byli częścią tej władzy. Okazało się to bardzo trudne. Myślę, że w pewnym sensie to też przyłożyło się do bardzo takiego skomasowanego ataku na PiS. Tak naprawdę to nie były wybory pomiędzy programami partii, to była licytacja tych, którzy byli przeciwko PiS-owi i tych, którzy byli PiS-em. I w tym kontekście było bardzo dużo pól konfrontacyjnych. To spowodowało, że te wybory przegraliśmy.
Panie senatorze, jak pan patrzy na ten rok?
Miniony, tak?
Tak.
No ja uważam, że miniony rok zapisze się chyba w historii Polski jako rok, w którym Polacy generalnie biorąc chyba najwięcej optymizmu wykazywali w historii powojennej. Bo przecież ja pamiętam jeszcze parę lat temu około chyba 70% Polaków to byli pesymiści, to byli ludzie, którzy byli niezadowoleni ze swojego życia. Natomiast wedle najnowszych notowań właśnie za miniony rok około 70% Polaków to są pesymiści, czyli nastąpiło tutaj odwrócenie tych właśnie odczuć na korzyść właśnie tychże optymistów, którzy decydują w tej chwili o sposobie podejścia do życia, o podejmowaniu pewnych działań, o rozwijaniu pewnych inicjatyw gospodarczych, społecznych. Przecież Polacy są narodem prężnym, który niezliczoną ilość różnego rodzaju podmiotów gospodarczych zakłada. Polacy są narodem, który coraz częściej zdobywa, można powiedzieć, Europę. Przecież nawet te wyjazdy, które mają i swoje mankamenty, bo to o tym trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia zwłaszcza trwałości rodziny może rodzić czasami pewne negatywne konsekwencje, ale generalnie biorąc dowodzi to tego, że Polacy są ludźmi bardzo zaradnymi, którzy potrafią znaleźć swoje miejsce również w Europie. Są cenieni jako dobrzy pracownicy. To już ten przysłowiowy polski hydraulik we Francji został zastąpiony w tej chwili niejednokrotnie przez inżyniera. A więc jest to pewien awans w skali europejskiej, jak chodzi o odbiór Polaków przez inne nacje.
Tak, pan poseł wspomniał o tym, o wyborach, prawda, że nastąpiła, zawsze się będziemy pytali, czym się kierują, czym się kierujemy przy wyborach. Ważne wydarzenie to wybory w naszym państwie i postawiono na Platformę Obywatelską. Czy właśnie nie chcieliście, nie wiem, czy za dużo zrobić, zbyt, tak myślę, można patrzeć, zbyt solidnie podchodziliście do chociażby oczyszczenia państwa z korupcji, z walki. Chociaż pan Donald Tusk, pan premier w grudniu, 13 grudnia, kiedy podpisywany był traktat w Lizbonie, wspomniał o tym, że ileś lat temu, 13 grudnia kojarzył nam się bardzo źle. No, jeszcze były dwa ostatnie lata, też nie najlepsze, tak powiedział, a teraz zupełnie nowa rzeczywistość.
No cóż, dane mu było zamknąć pewien cykl, który w dużej części jest zasługą przecież pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To on negocjował warunki tego traktatu, to on doprowadził do takiego jego kształtu, to on w jakiś sposób kształtował w ogóle politykę zagraniczną Polski, która uwzględniała priorytety takie jak bezpieczeństwo energetyczne, niezwykle ważna dla Polski rzecz. Dobre relacje z takimi krajami jak Ukraina, jak Czechy, jak Litwa, jak Gruzja, to też warto o tym wiedzieć. Twarde bronienie interesów z takimi państwami jak Rosja czy Niemcy. Oparcie konstrukcji bezpieczeństwa państwa na sojuszu z Amerykanami i sojuszu atlantyckim. To się stało w dwóch latach rządu. Jeśli mówimy o tym, że tego było za dużo, to tak, ale też proszę wziąć pod uwagę, że to było za krótko. To był okres czasu, który jest pewną połową tego jaki jest zazwyczaj dany przez wyborców, przez regulacje prawne. To jest też kwestia piekielnie trudnej koalicji, która sama w sobie powinna stanowić pewne źródło dociekań. Czy warto było? No niech dzisiaj właśnie odpowiedzią będą te nasze uwagi na wstępie. Jak oceniają Polacy sytuację? To warto było, bo pewnych rzeczy nie dałoby się zrobić, chociaż koszt ich przeprowadzenia był niezwykle wysoki. No ale przecież dzisiaj ci, którzy, tak jak mówiliśmy, pan premier Tusk z pewną satysfakcją pojechał podpisać traktat, nie pamięta tego, że mogło być inaczej. Nie pamięta tego, że także wolą wyborców było, aby rządy sprawowała koalicja Platforma PiS. No warto wtedy, kiedy mówimy o wyborach, powiedzieć o tym, że przeistoczyła się pewna rzeczywistość. Dzisiaj wyborcy nie bardzo koncentrują się na programach. Ja patrzę na dokonania nowego rządu i ciągle jestem zaskakiwany pewną niespodzianką, że dla tych ludzi, którzy dwa lata przecież przyglądali się i bardzo krytykowali, bardzo napastliwie reagowali
tak,
na to, co
pan premier rząd dzisiaj jest w stanie powiedzieć, że no w sprawie ochrony zdrowia nic się nie stało przez ostatnie dwa lata, dlatego nie spodziewajmy się, że dzisiaj w ciągu miesiąca czy kilku tygodni my uzdrowimy chociażby ten sektor
w Polsce. Dobrze by było, gdyby w publicznej debacie oprócz braku agresji także zagościła prawda. Wtedy ta debata miałaby inny sens, wtedy wyborcy wybieraliby prawidłowo, wtedy wyborcy zwracaliby uwagę na to, co jest dla nich najważniejsze, a nie na koncert życzeń. Każdemu, czego oczekuje, każdemu, co on chce, bo na tym polegała kampania wyborcza prowadzona przez Platformę, partię, która ma charakter partii przecież liberalnej. A ileż było tam w zapowiedzi zakresu konserwatywnej, a szczególnie jeżeli chodzi o sferę populizmu, no to dominowało w tym koncercie życzeń, obietnic, których dzisiaj tak naprawdę nie można spełnić. I to jest jasne, tu nikt nie czeka na ten zapowiadany cud, bo to nie w ludzkich rękach są tego typu mechanizmy. I stąd mamy pewną próbę przerzucania niemożności radzenia sobie z problemami na poprzedników. A nie ma nawet takich standardowych, typowych reakcji uporania się z problemem. Proszę zobaczyć, jak dużo jest sprzeczności w tym, co mówią członkowie z rządu, konfrontowanych z wypowiedziami pana premiera. Jak dużo jest takich sytuacji, które świadczą o tym, że nie ma pomysłu na rozwiązywanie problemów. Ja wspomnę o takich sferach jak sfera bezpieczeństwa, jak sfera polityki zagranicznej, jak sfera wymiaru sprawiedliwości. Warto obserwować na poczynania rządu w tych sferach, bo krytyka była piekielnie krzywdząca, była bardzo agresywna, była brutalna, a działanie na to miejsce nie pojawia się żadne. Wczoraj mieliśmy taką scenę z posiedzeniem rządu. nikt nie potrafił powiedzieć, o co chodzi. Czy ten rząd się formalnie zbiera, czy się nie zbiera? Jak się nie zbiera, to dlaczego to się dzieje? Czy ma projekty, czy też ich nie ma? Czy może je pokazać, czy też nie może? Gdzie one są?
Nawet
to
dziennikarze byli trochę podirytowani.
To najlepiej świadczy o profesjonalizmie. Mówię to nie po to, żeby znowu wchodzić w język debaty, który będzie agresywny, ale mówię o tym, że jednak powinniśmy ciągle patrzeć na interes naszego kraju, że tutaj są potrzebne takie działania, które będą działaniami pozytywnymi, nie działaniami przerzucania się, to nie nasza wina, to wasza. Wy macie rządy, to nie jest żadne tłumaczenie.
Co udało się w zeszłym roku nam osiągnąć, bo tak myślimy o tej sferze życia społecznego, politycznego, w gospodarce. Wspomnieliśmy o tej Lizbonie, no, wybory też ważne wydarzenie, czy to, że jesteśmy w strefie Schengen, można powiedzieć, nie mamy granic, ale tak naprawdę... No,
ale mamy problemy. No, mamy, Schengen to też mamy problemy. Najdłuższa granica w Europie, to 24 państwa, 400 milionów obywateli, my mamy 1180 kilometrów do ochrony tej granicy na Brażno.
Problemy chociażby teraz z portem lotniczym, nie wiadomo... No,
bardzo ważna sprawa, myślę tutaj o sąsiedztwie z takimi krajami jak Białoruś, jak Federacja Rosyjska, Ukraina. To są określone problemy, ale jesteśmy coraz bardziej pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Takie konsekwencje też trzeba ponosić. Ja myślę, że gdybyśmy mieli odpowiedzieć na pytanie, co się udało, no udało się sporo. Udało się przede wszystkim w dużej części w sferze gospodarczej, w sferze społecznej. Ustawy, które rząd przez te dwa lata wnosił, poprawiły sytuację ludzi najuboższych. Myślę tu o płacy minimalnej, myślę tu o świadczeniach rentowych i emerytalnych. Myślę tutaj o rekompensatach dla ludzi represjonowanych w okresie stanu wojennego. Myślę tutaj o stworzeniu dodatkowych miejsc pracy. Niemało. 1 200 000 miejsc pracy zostało utworzone. Problem bezrobocia nie jest już problemem straszącym w Polsce. Myślę tutaj o kwestiach uporządkowania sfery odpowiedzialności za najpoważniejsze przestępstwa. To jest ta bardzo wrażliwa sfera. Ona jest także pewnym argumentem, który jest przeciwko nam obracanym. Dochodzi do pewnej sytuacji paradoksalnej, że ci, którzy ścigali najpoważniejszych przestępców w takiej sferze jak korupcja, myślę tu na przykład o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, oni są dzisiaj ścigani przez media określone, domaga się ich postawienia przed określonymi instytucjami po to, żeby egzekwować od nich odpowiedzialność karną. I to jest interesujące, że to się dzieje w układzie, kiedy to rządzący mają wszystkie instrumenty w ręku. To oni decydują w tej chwili o instytucjach organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości. Domagają się jeszcze politycznego rozegrania tej sprawy w postaci przeprowadzenia śledztw przez komisje sejmowe.
Panie senatorze, obrona praw człowieka. Wielu ludzi domaga się, mówi o tym, że no jeszcze niedostatecznie. Sami widzimy, jak sprawy w sądownictwie czy w prokuraturze. Jak to wszystko długo trwa, jak można powiedzieć, jak nam trudno uchwycić tego, czy złapać i pociągnąć do odpowiedzialności tego, który powinien siedzieć za kratkami, a kiedy będzie sprawiedliwe państwo, tak? Tu wspomnieliśmy, że no może PiS chciał za dużo, no i to też, no nie wiem, czy zrobiło taki ferment, czy można było na to wskazać i to też jakoś się przyczyniło do tego, że został odsunięty od rządów, że skończyło się to wszystko wyborami.
Ideał państwa sprawiedliwego to jest ideał, do którego można zmierzać i dobrze byłoby, żeby się jak najbardziej do niego przybliżać, ale niestety tutaj w rzeczywistości ziemskiej to się go zrealizować w 100% nigdy nie da. To trzeba być realistą. Natomiast trzeba powiedzieć, że w ostatnich latach, ja tu mam perspektywę szerszą może spojrzenia na sprawę, bo zacząłem wykonywać zawód już 27 lat temu, wyraźnie nastąpiło przyspieszenie jednak działania wymiaru sprawiedliwości, cokolwiek by nie powiedzieć, ale problemy związane z czasami przewlekłością postępowań zwłaszcza wyniknęły z czego? No wyniknęły z tego, że sądy mają w tej chwili niepomiernie dużo większą rangę, dużo większą ilość spraw do rozpoznawania, jak kiedyś, jak na przykład w czasie systemu komunistycznego, kiedy wiele spraw było rozstrzyganych na drodze postępowania administracyjnego. Sądy od tego były uwolnione. Natomiast teraz przekazano wiele spraw do sądów. Stąd jest ten natłok spraw. który nie znajduje proporcjonalnego odzwierciedlenia w przyroście kadr sędziowskich, aczkolwiek w tym zakresie też już dosyć istotna poprawa nastąpiła. Z tym, że ja upatruję problem przede wszystkim w pewnych rozwiązaniach natury proceduralnej, mianowicie w pewnym niekorzystnym uprzywilejowaniu procedury kosztem sprawiedliwości rozstrzygania. To, co dawniej się nazywało szukaniem prawdy materialnej, zostało zastąpione prawdą formalną, gdzie jedynie pewne reguły proceduralne decydują o tym, po pierwsze, czy dopuścić określone dowody, zwłaszcza mam tu na myśli takie instytucje, które nie pozwalają na przedstawianie w późniejszym etapie postępowania określonych dowodów, tak zwana prekluzja procesowa, jak i w innych mechanizmach, które ograniczają z kolei dostęp do sądu, chociażby kwestie opłat sądowych, które nadal są za wysokie, na które niejednokrotnie ludzi w ogóle nie stać, czy też w ogóle pewnego chorobliwego wręcz formalizmu, wynikającego na przykład z tego, że się odrzuca pewne środki prawne, jakieś zażalenia, odwołania, jeżeli na przykład niewłaściwa opłata sądowa zostanie naklejona, a to się może każdemu przytrafić, albowiem szczegółowość tych opłat sądowych jest tak daleko posunięta, że trudno doprawdy spamiętać, jakiego rodzaju ma być ta opłata, w jakiej wysokości, a czasami są kwestie w ogóle interpretacyjne, czy to ma być taka czy inna opłata. I ścisły formalizm, który niestety wynika z pewnych rozwiązań ustawowych, tudzież z przyjętego sposobu rozstrzygania przez sądy, włącznie czasami niestety z Sądem Najwyższym, prowadzi do tego, że po prostu wylewamy dziecko z kąpielą, bo to, co miało uprościć te procedury, staje się właściwie zasadniczym obiektem postępowania sądowego, czyli to, czy została uiszczona właściwa opłata, czy nie. I postępowania zamiast być przyspieszone, jest ono opóźnione, bo niejednokrotnie jest jakieś odwołanie, mówiąc popularnie, bo chodzi tutaj o wyroki, czy o inne postanowienia, o których są bądź to apelacje, bądź zażalenia, te środki są odrzucane, dlatego że opłata nie została uiszczona. No w ślad za tym potem jest zażalenie na to postanowienie o odrzuceniu i cała machina proceduralna pracuje niejednokrotnie parę miesięcy, czy nawet ponad rok, żeby rozstrzygnąć, czy w ogóle opłata była właściwa, czy nie i czy można nadać bieg sprawie, czy nie. No są to pewne kwestie absurdalne, które powinny być rozstrzygnięte. Ostatnio właśnie było posiedzenie Senatu, w czasie którego sprawozdanie składał Rzecznik Praw Obywatelskich. Dyskutowaliśmy również na te tematy. No i miejmy nadzieję, że te kwestie w końcu zostaną właściwie rozwiązane.
Ja myślę, że dla każdego państwa niezmiernie ważne jest, czy obywatele mogą czuć się traktowani sprawiedliwie, czy mogą dochodzić swojej sprawiedliwości, czy nie jest tak, że oni przez ten wymiar sprawiedliwości są krzywdzeni, dlatego, bo są ubożsi, bo są nieliczący się, dlatego, że są konfrontowani z ludźmi, którzy są w innej sytuacji. I tu myślę, że warto powiedzieć, że przez te 2 lata bardzo dużo Prawo i Sprawiedliwość starało się zrobić. To nie znaczy, że ta sytuacja już jest dobra. Zresztą z niepokojem patrzę, że ta sytuacja zaczyna być znacznie gorsza, czyli wracać jakby do punktu wyjścia. O czym myślę? No myślę tutaj przede wszystkim o stosowaniu generalnej zasady równości wszystkich wobec prawa. To jest taki miernik, czy instytucje działają na rzecz sprawiedliwości. Nie ile masz pieniędzy, nie jaką zajmujesz pozycję, nie czy jesteś w organach władzy, nie czy jesteś biedny, bezradny, bez pomocy prawnej. Możesz być spokojny, bo sąd, bo organy ścigania będą działały w imię sprawiedliwości. Myślę, że taki model państwa jeszcze nie funkcjonuje, jeszcze do niego dążymy, ale warto powiedzieć, że w tym zakresie zostało bardzo dużo zrobione i byłoby dobrze, gdyby ta sytuacja nie była psuta. Warto tutaj powiedzieć o takiej sytuacji, w której zwalczane były najgroźniejsze przestępstwa, przestępstwa korupcyjne. Zresztą proszę zobaczyć, ile to kontrowersji właśnie do dzisiaj wzbudza. Dzisiaj nie dyskutuje się.
Dzisiaj nawet chce się powoływać komisję, prawda?
No więc właśnie śledztwo. Ja podkreślałem tą sytuację. Mając w ręku rządy, a więc instytucje takie jak prokuraturę, jak wymiar sprawiedliwości, nie ma zaufania, albo też chodzi o co innego. To nie one mają weryfikować tezę postawioną polityczną, bo to nie jest teza wynikająca z udowodnionych faktów, że dochodziło do naruszeń. I stawia się teraz na walor na element polityczny, na element takiej pewnej chucpy po to, żeby sprawę rozegrać właśnie w warstwie politycznej, a nie w warstwie prawnej, w warstwie wymiaru sprawiedliwości. Bo dzisiaj trzeba sobie przecież powiedzieć, że Polska w rankingach korupcyjnych spadła z 70. miejsca na 61. To jeszcze jest bardzo niezadowalający stan. Dzisiaj w Polsce jest bardzo efektywnie zwalczana przestępczość zorganizowana. Przestępczość, która przenika do życia gospodarczego i która rodzi wiele patologii w tym życiu gospodarczym. To nie są jakby problemy. Zwalczanie przemytu narkotyków. Polska jest nie tylko krajem tranzytowym. Polska jest krajem docelowym sprowadzanych ogromnych ilości narkotyków ze szlaków także i Ameryki Południowej, ale także i wytwarzania narkotyków. Na tym polu służby miały i organy ścigania miały sukcesy.
A to dlaczego dzisiaj, można powiedzieć, nie te przeciwnicy wasi, jeżeli chodzi o Platforma PiS, ale ci, którzy dzisiaj są przy rządzie, mówią, że chcemy, by one, te służby, nie były upolitycznione?
Prawdę mówiąc, to nie bardzo wiemy, co chcą, dlatego że to jest taka sfera najbardziej objęta milczeniem przez pana premiera, zarówno w czasie, kiedy wygłaszał exposé, poświęcił chyba najmniej czasu właśnie na sferę bezpieczeństwa, w tym sferę służb. Te projekty, o których można było wyczytać, bo one też nie były artykułowane przez przedstawicieli rządu. Gdyby dzisiaj zapytać, kto tak naprawdę odpowiada za służby specjalne w Polsce, to ktoś słyszał nazwisko pana ministra Grasia. Ale przecież to też kompetencyjnie nie uregulowane ustawowo. My nie wiemy, co chce ten rząd ze służbami zrobić. Słyszeliśmy o pewnych karkołomnych propozycjach, żeby te służby przekształcić na przykład w zakresie CBA na wzór tego, co jest w Hongkongu. To jest, powiedzmy, sytuacja taka dość interesująca. Później, żeby CBA połączyć z Najwyższą Izbą Kontroli. To już jest niezwykle oryginalna propozycja. Później, żeby te służby powłączać pod odpowiednie resorty. Agencja Wywiadu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministra Spraw Wewnętrznych, CBA, przy której najwięcej zachodu, żeby ją albo przejąć, albo odwołać szefa, albo całkowicie zlikwidować, do Ministerstwa Finansów. Wojskowe służby prawie powrócić do tego modelu, który był za czasów WSI, czyli połączyć i przypisać całkowicie ministrowi obrony. A na pytanie, to kto w Polsce będzie odpowiadał za bezpieczeństwo? Kto będzie koordynował te służby? Kto będzie wyznaczał strategię bezpieczeństwa? Premier? Premier ma ogromnie dużo zajęcia. Widać jak dużo, bo praktycznie cały czas jeździ za granicę, uśmiecha się, prowadzi taką politykę dobrych gestów. Natomiast nie ma czasu nawet zajmować się z tymi sprawami, które dzisiaj zaczynają być bardzo palące z punktu widzenia spraw wewnętrznych. Pole konfliktów się bardzo rozszerza. Związki zawodowe, górnicy, lekarze, szeroka w ogóle służba zdrowia pojęta, całe to środowisko, dalej nauczyciele. Pewne problemy są także na linii relacji z Kościołem. Przecież te wypowiedzi, te zamierzenia są albo odstępstwem od tego, co kiedyś Kościół uzgodnił z rządem na odpowiednim forum Komisji Wspólnej, albo są bardzo niezręcznymi, chciałbym tak to uznać, wypowiedziami, które jątrzą, które dzisiaj dają pole do działania partii, która tak naprawdę swój byt jakby znacznie zmarginalizowała. Myślę tutaj o tym ratunkowym podmiocie politycznym LIDU, połączenia SLD z Partią Demokratyczną, i dała w zamian programu, w zamian twarzy, którą się nie udało przypisać byłemu prezydentowi, bo to się zakończyło kompromitacją, oręż do ręki, po który zawsze sięgała, jak już nie miała żadnych argumentów. Czyli taka głęboka warstwa ideologicznej walki z Kościołem, z tym, na czym wyrosła tradycja naszego państwa, z tym, co jest bardzo ważne w umacnianiu naszej suwerenności, w zdobywaniu naszej wolności, i do tego to zmierzało. To też warto na to zwrócić uwagę, że dobrze by było, gdyby na te problemy pan premier zwrócił uwagę większą, bo myślę, że niezależnie od tego, jak chce kreować swój wizerunek, bo to też jest taka moda na to, żeby socjotechnicznie i medialnie wypadać dobrze, to zastępuje to efekty, zastępuje to realne działania. Trzeba się tym po prostu także zająć.
Pan był koordynatorem służb specjalnych. Widzi pan zmiany, bo tutaj pan wspomniał sobie pana posła Pawła Grasia, który powiedział o tym audycie w służbach specjalnych. Jak ta sprawa przedstawiać? Czy pan, no nie wiem, będzie mógł się do tego odnieść? W końcu pan przez dwa lata był za to odpowiedzialny.
Te mechanizmy rzeczywiście przez dwa lata można było poznać. Ja myślę, że warto tutaj wspomnieć, że wytworzyła się dość szczególna sytuacja, jeżeli chodzi o służby. Nasz kandydat nie został uwzględniony w Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
Można się spodziewać, że takowy będzie?
To jest sytuacja nieobojętna. To jest sytuacja, która się wiąże także ze zminimalizowaniem ilości członków tej komisji. Proszę zobaczyć, bardzo szerokie pole zagrożeń bezpieczeństwa, 5 rodzajów służb specjalnych, a 4 członków komisji ma się tym wszystkim zajmować, sprawując realny nadzór i kontrolę. 4 członków komisji bez przedstawiciela największego opozycyjnego ugrupowania politycznego. I to jest jakby pewien punkt wyjścia. Drugi, ja mówiłem, że rola ministra koordynatora...
To się może zmienić, jeżeli chodzi o tą komisję do spraw specjalnych?
Ja myślę, że jeżeli ta komisja ma realnie czynić ustalenia, jeżeli ona ma być takim przełożeniem pełnej reprezentacji Sejmu, a Sejm bez reprezentacji opozycji w komisji to jest kadłubowa instytucja. To jest instytucja, której wiarygodność może być łatwo podważona.
Czy myślą panowie, że takich przedstawicieli powinno być więcej? Bo są komisje, gdzie jest nawet 30 członków.
Przewodniczący... Nie w tym rzecz. Proszę ojca, dlatego że Komisja do Spraw Służb Specjalnych jest specyficzna. Po pierwsze, ona pracuje na materiale bardzo wrażliwym. To są informacje, które mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Czym mniej ludzi o tym wie, tym jest lepiej. Ale to muszą być realne warunki. No, ci, którym się zaufało, którzy mają dostęp do tych informacji, muszą dać radę wykonać te obowiązki. Tymczasem ta komisja, z zapowiedzi wynikało, miała być takim sądem kapturowym. Ona się miała zająć procesem likwidacji wojskowych służb informacyjnych i jakby badaniem prawidłowości tych procesów. Z góry zapowiedziano, że dostanie uprawnienia śledcze, to co, rządzący chcieli mieć komfort? Nikt ich nie będzie kontrolował? To będzie to właśnie na tym polegało, że nic nie mówiąc, nic nie ogłaszając, nic jakby nie pokazując, co robią w tej sferze, puszczają przecieki kontrolowane? Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wchodzi na kontrolę do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i kończąc tą kontrolę nie pyta szefa tego biura, jak on się odnosi do ustaleń tej kontroli, tylko dziennikarz, który jest super specjalistą, akurat chyba nie od spraw bezpieczeństwa, po raz drugi jakby w recydywie bierze się za sprawę, na której się mało zna i pisze o tym, że CBA nie miało prawa, nie miało podstaw prawnych do wydawania dokumentów legalizacyjnych. Zastanawiam się, dlaczego jest leniwy i nie przeczyta ustawy o CBA. Tam jest bardzo wyraźna podstawa prawna do tego typu działań. Akt wykonawczy nie jest podstawą prawną do tego typu czynności. Warto o tym wspomnieć, bo ten dziennikarz już kiedyś o tym pisał. Ten sam temat był podnoszony. On też usiłował akt prawny, wykonawczy wydany przez premiera Kaczyńskiego, który znacznie poprawiał proces niszczenia zbędnych dokumentów legalizacyjnych, obrócić przeciwko panu premierowi, twierdząc, że to była forma nakłaniania do niszczenia nielegalnych dokumentów legalizacyjnych. No, tak wygląda praca rządu, jeżeli chodzi o służby. Proszę zobaczyć, że to jest nieustanne polowanie w tej chwili na głowę Mariusza Kamińskiego. Gdyby mnie dzisiaj zapytano, co jest, budzi największe zaangażowanie polskich służb, no to pewno musiałbym to tak odpowiedzieć. Szukanie jakiegokolwiek haka, pretekstu po to, żeby odwołać szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i przejąć te służby, no bo okazuje się, że tak wcale nie jest łatwo znaleźć kandydata na to miejsce. Pani Pitera taką propozycję otrzymała i powiedziała, że fajnie, ale to nie dla niej. Ona woli recenzować z boku. I wracam do pytania ojca. To tak pewno jest też z ministrem koordynatorem. To piekielnie trudna praca. To były obowiązki ponad ludzkie możliwości przy tak skąpym zapleczu i przy zbyt małych uprawnieniach. Do dzisiaj z pewnej perspektywy mogę powiedzieć. I gdyby zapytano mnie, koledzy z Platformy, to bym powiedział, nie likwidujcie tego, wzmocnijcie. Dajcie więcej instrumentów do ręki. Na całym świecie z zagrożeniami globalnymi walczy się w ten sposób, że się koordynuje działania, że się powoduje, łączy się siły i umiejętności wszystkich instytucji, żeby takie zjawiska jak terroryzm likwidować w zarodku. Tylko u nas jest pomysł rozczłonkowania.
Ale jeżeli my jesteśmy rewelacja. W jakichś układach już międzynarodowych, w strukturach Unii Europejskiej, myślimy o tym kontakcie, prawda, nawet no, chociażby ze względu na zaangażowanie na Bliskim Wschodzie, prawda, Irak, Afganistan, te nasze misje, chociaż z Iraku mamy wrócić, to czyż właśnie nie powinno być tak, że te służby powinny być zintegrowane, by też lepiej sobie radzić?
Ja myślę, że główny powód to jest taki, że musi być pewien punkt zbiorczy wiedzy najważniejszej w sferze bezpieczeństwa. Ona nie może być podzielona. Problem ze służbami polega na tym, że każda z nich ma depozyt swojej wiedzy i przez to jest silna i to ona udziela z tego depozytu, co chce. W momencie, kiedy jest podmiot, który tą wiedzę gromadzi i może później przekazywać panu premierowi, panu prezydentowi, te służby muszą się poddać takiej właśnie działaniom koordynacyjnym, współpracy, wypracowywania pewnego wspólnego stanowiska. Zresztą ja o tym nie mówiłem, ale to warto powiedzieć, że to właśnie rząd premiera Kaczyńskiego, pan premier Kaczyński po raz pierwszy wprowadził zadaniowanie do służb. To nie służby sobie zadania pisały. To myśmy im wyznaczali zadania, to myśmy rozliczali te zadania w wytycznych, w sprawdzaniu planów i myślę, że dobrze by było, żeby Platforma te rzeczy zauważyła, doceniła i zdała sobie sprawę, że tego się nie da kontynuować, jeśli będzie to robione wedle tych pomysłów rozproszenia tych instytucji.
Pani minister Pitera no, raportem oceniła CBA i pana Mariusza Kamińskiego. Na tej podstawie też pewnie Polacy zaczynają przez media oceniać pracę służb specjalnych w Polsce. Teraz chociażby ten raport no, ma być przedstawiony Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Pan Kochanowski chce
to rzeczywiście chce go zobaczyć. Myślę, że pewna jednak nadinterpretacja, nazywanie opracowania, które jest oparte w dużej części na publikacjach prasowych, na spotkaniach i rozmowach raportem.
Proszę, pytanie, czemu to ma służyć?
To jest szukanie ciągle pretekstu pod to, żeby albo zmusić do ustąpienia ministra Kamińskiego, albo
można go
odwołać.
Po prostu zdymisjonować?
Nie, nie można. Ustawa, za którą głosowała także Platforma, jest ustawą, która słusznie zagwarantowała nieusuwalność, bo przecież niewygodny szef byłby bardzo łatwo przez nowe władze polityczne usuwany. To jest pewnym standardem w demokratycznych państwach, że na czele takich instytucji jest dobrze, jak stoją szefowie z opozycji, bo to jest gwarancją tego, że oni rzetelnie będą kontrolować to, co się dzieje. W tym przypadku to bardzo przeszkadza. Wracając do tego raportu, no, z całym szacunkiem do pani Julii Pitery, kobieta wzięła się za bardzo trudny rejon działalności, tak naprawdę funkcjonuje różna nazwa pełnionej przez niej funkcji. Mówi się, że to jest antykamiński, mówi się, że to jest pretendent do zajęcia miejsca Kamińskiego, mówi się, że to jest twarz Platformy do zwalczania korupcji. Ja zapoznałem się z takim stwierdzeniem, że to jest pełnomocnik rządu do zwalczania nieprawidłowości w instytucjach publicznych. I to chyba najbardziej oddaje sferę tego, co dotychczas pani Pitera robi. To są te karty kredytowe, to są za drogie obiady, to są kwestie przelotów samolotów, telefony. Tylko po co są organy kontroli wewnętrznej? Po co są audyty w odpowiednich instytucjach? I wydaje mi się, że tu nastąpiło jakby takie przewartościowanie tego, czego się oczekuje od pani minister Pitery, tego, na jaką funkcję się ją kreuje. I ona po prostu robi, co może. No a co robi i co może, to widać, bo jeżeli z takiego raportu mają wynikać zarzuty, powtarzam jeszcze raz, no gazetowe, bo o tym gazety pisały, tam Trzy najważniejsze zarzuty to były takie, że to było bezprawne wydawanie dokumentów legalizacyjnych, że to było nadużycie prowokacji w stosunku do pani Sawickiej i nabycie broni bez upoważnienia. Te zarzuty zostały przez ministra Kamińskiego odparte. To, że one nie miały specjalnej wartości, świadczy o tym, że pan premier nie zdecydował się do wykonania jakiegokolwiek ruchu kierującego zawiadomienie do właściwych organów ścigania o zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. A więc mamy do czynienia z takiego rodzaju ciągiem wydarzeń, które mają chyba bardziej odwracać uwagę od tego, że ten rząd tak naprawdę nie bardzo wie, co ma zrobić z problemami, które dotyczą Polski. Koncentrują uwagę na takich osobach i na takich wydarzeniach.
Panie senatorze, jak pan odbiera tak przedstawiany konflikt Pałac Prezydencki, premier, rząd? Też, chociażby dzisiaj taka informacja też ze strony PO, że otoczenie pana prezydenta jak gdyby powoduje jakieś nieporozumienie czy taki właśnie kwas.
Są to wszystko insynuacje, które chyba nie mają żadnego poparcia w faktach obiektywnych. Raczej by się należało zastanowić nad tym, jak zorganizować w sposób sprawny współpracę między prezydentem, którego kompetencje w końcu polskiej konstytucji są dosyć rozległe,
bo politycy,
a rządem.
Tak, przepraszam, wejdę w słowo, bo politycy lewicy chociażby mówią, że to kiedyś panu prezydentowi Kwaśniewskiemu się udawało.
No, rzeczywiście trzeba powiedzieć, że mu się udawało, bo takich napięć nie było. Teraz te napięcia wynikają z tej istoty właściwie sporu, sprowadzającej się do tego, że pewne kompetencje nie są dokładnie określone i rozdzielone między premiera a prezydenta, co było widać dokładnie przy kwestii, kto ma pojechać na przykład do Lizbony podpisywać traktat, czy innych różnych zagadnieniach, ale myślę, że przy dobrej woli obydwu stron jest to możliwe do załatwienia. Natomiast Platforma Obywatelska niepotrzebnie rozmuchuje jakieś nawet drobne incydenty i nieporozumienia, które chyba nie są warte takiego szerokiego rozpowszechniania. Naprawdę radziłbym Platformie Obywatelskiej, żeby wzięła się do konkretnej pracy usprawniania państwa, zmiany absurdalnych przepisów prawnych, przede wszystkim eliminowania nadmiaru tych przepisów. Można ewentualnie wiązać tu jakieś nadzieje z tym, co zapowiadano, że będzie przegląd ustawodawstwa pod kątem uchylania szeregu przepisów, które właściwie nie mają racji bytu i które wynikają z jakiegoś takiego nadmiernego rozbuchania naszego parlamentu po 1989 roku. Rzeczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość ustawodawstwa, to proszę sobie wyobrazić, że za lata 2000 to mniej więcej każdego roku wydawano dzienników ustaw tyle, żeby się nie zmieściły na długości tego stołu, czyli na długości mniej więcej 1,5 metra. To ewidentnie dowodzi tego, że jest nadregulacja życia obywateli, życia nas wszystkich i rzeczywiście należałoby tutaj dokonać głębokich zmian. I tym bym radził, żeby się rząd zajął, a nie eksponowaniem i to nadmiernym jakichś nieporozumień, jakie zachodzą na linii prezydent-rząd. Prezydent wykonuje swoje funkcje należycie, z godnością i trzeba przyznać, że czyni to z dużym taktem, znosząc chyba w sposób godny podziwu częste sytuacje rzeczywiście niezbyt taktownego zachowania ze strony niektórych przedstawicieli rządu. Tak bym to podsumował.
Chociaż często jest, przepraszam, tak przedstawiane, że to niejako prezydent przeciąga strunę, a nie premier czy rząd.
Jeśli można, proszę. Dwa słowa do tego. Z tym dobrą relacją pomiędzy prezydentem Kwaśniewskim a premierem Millerem, to radziłbym poczekać z taką oceną i skoncentrować się na ustaleniach Komisji Rywinowskiej albo Komisji Orlenowskiej, to wtedy zobaczymy, jak doskonale współpracowali. Ale tu jest problem o wiele poważniejszy. Dlatego, że wydaje mi się, że to jest problem, który ujawnił w swojej wypowiedzi minister Schetyna. Pan premier Tusk coraz bardziej czuje się kandydatem, a może nawet czymś więcej, na prezydenta. I nastąpiła sytuacja, w której najwyższy urząd w państwie, bo takim jest urząd prezydenta, człowiek, który stoi z tego tytułu na straży konstytucji, który stoi na straży bezpieczeństwa, suwerenności Polski, jest gwarantem ciągłości władzy. To nie rząd, nie premier, to prezydent jest gwarantem ciągłości władzy. Bardzo często jest zaskakiwany sytuacjami, za które jest odpowiedzialny, o których dowiaduje się z gazet. Ja już mówiłem tutaj o polityce międzynarodowej. To, co zrobił pan prezydent w polityce międzynarodowej dla wzmocnienia pozycji Polski, mówiłem o traktacie lizbońskim, mówiłem o sytuacji związanej z bezpieczeństwem energetycznym, zorganizowanie szczytu w Krakowie, zorganizowanie szczytu energetycznego w Wilnie, to jest nic innego jak gwarancja bezpieczeństwa dla Polski w sytuacji, kiedy Rosja, odbudowując swoją imperialną pozycję, sięga po polityczne instrumenty walki w postaci surowców energetycznych. Kwestia związana z bezpieczeństwem, kiedy prezydent dowiaduje się, że konstruowany sojusz atlantycki w oparciu o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi zostaje naruszony poprzez pewne nie tylko niekonsultowane, nieinformowane z nim działania ministra, które później budzą kontrowersje w jego relacjach z panem premierem. Myślę tutaj o tarczy. No dzisiaj rozmawia się o tarczy z Rosjanami, a nie rozmawia się o tarczy z Amerykanami.
Jutro pan premier jedzie do Czech i...
Ja nie chcę tego tematu upraszczać. To jest bardzo poważny temat, ma swoje różne elementy, na które trzeba zwrócić uwagę. Ale Polska jest suwerennym państwem. Polska w swoich relacjach z takimi krajami jak Rosja czy jak Niemcy, no chce być po prostu traktowana jak państwo suwerenne, jak państwo równorzędne, członek Unii Europejskiej. A tego nie mieliśmy w relacjach dotychczasowych z Rosją. Co z tego, że zrobi się gest w stosunku do Rosji? Co z tego, że się uśmiechnie do Niemiec? Proszę zobaczyć, jaka była reakcja. Niemcy powiedzieli, nie, muzeum w Gdańsku nie jest potrzebne. Problem wysiedlonych nadal istnieje. Roszczenia, rząd niemiecki wcale nie chce tego brać na siebie. Co uzyskał Donald Tusk, żując gumę w obecności pani Merkel? Wydaje się, że nic. A w Rosji zapomina o tym, że istnieje dla Rosji, dla poprawy jej wizerunku, bardzo ważna sprawa, żeby pokazać, że potrafiła sobie ułożyć stosunki z Polską, która jako jedno państwo w Europie potrafiła zwrócić uwagę na to, jaki rodzaj polityki prowadzi Rosja. Mieliśmy niedawno wybory. Potraktowanie Kasparowa czy Bukowskiego pokazuje, jaka jest demokracja.
Tylko zawsze rodzi się pytanie, czy może być inaczej w tej relacji, bo skąd wypływa napięcie? Bo patrząc na to, co działo się chociażby za rządów PiSu, te ostatnie dwa lata, kiedy prezydentem był pan profesor Lech Kaczyński, pan Jarosław Kaczyński premierem, zawsze Platforma mówiła, że o Kaczyńscy. Jak gdyby nigdy też nie potrafiła rozdzielić, że to są dwie zupełnie inne rzeczywistości i dzisiaj z pewnością jest to w dalszym ciągu przerzucane i to całe odium idzie tylko na stronę pana prezydenta, bo pana Jarosława Kaczyńskiego już nie ma.
Nie, mnie się wydaje przede wszystkim, że to jest ta sytuacja, o której powiedziałem, czyli konfrontowania się z najwyższym urzędem państwa na zasadzie zrzucenia pewnej odpowiedzialności właśnie na pana prezydenta, a nie wskazanie, że tak naprawdę jemu się uniemożliwia wykonywanie konstytucyjnych obowiązków. No jak może ktoś sprawować swoją funkcję w sferze bezpieczeństwa i być za to odpowiedzialny, jeżeli się go nie informuje o tym, co się dzieje w Ministerstwie Obrony Narodowej, a jak się dzieje, to widzimy po kolejnych dymisjach wiceministrów w tym resorcie. Co się dzieje w misjach, w służbach specjalnych, no ani konsultacja z Amerykanami, ani informacja do pana prezydenta, tylko minister obrony narodowej mówi, odwołujemy misję w Iraku. To nie są proste rzeczy, to są rzeczy, które weryfikują naszą wiarygodność na arenie współpracy międzynarodowej w tak drażliwej sprawie jak bezpieczeństwo. I warto o tym wiedzieć, że to są rzeczy, przy której usiłuje się pana prezydenta przedstawić jako człowieka, z którym się nie można dogadać, który stwarza problemy. A przecież to są w większości powinności rządu. To nie chodzi o to, żeby pan prezydent wkraczał w kompetencje rządu, żeby odbierał mu działania wykonawcze, ale on jest przecież strategiem. On nakreśla strategię bezpieczeństwa państwa. On ma prawo cenzurować działanie rządu. On w końcu jest taką osobą, która powtarzam, jest gwarantem ciągłości władzy. Wobec tego, o co tutaj tak naprawdę chodzi w relacjach pomiędzy premierem a prezydentem?
No właśnie, kiedyś prezydent sugerował, że pan Sikorski no, nie powinien być ministrem. Też kwestia, no, jak panowie patrzą na kadry, bo wy kiedyś byliście dość ostro oceniani, czy kadra rządząca, ministrowie czy wiceministrowie przez opozycję. No dzisiaj chociażby, o czym pan poseł wspomniał, prezydent Lech Kaczyński odbył rozmowę z ministrem obrony narodowej Bogdanem Klichem. Dotyczyła rozmowa sytuacji kadrowej w najwyższych kręgach Ministerstwa Obrony Narodowej.
Czy pan prezydent nie patrzy na te sytuacje, które bardzo delikatnie można nazwać nietaktem ze strony rządu, tylko dba o interes państwa. Zdaje sobie sprawę z tego, że to jest ponad wszystko, ponad wszelkie spory i reaguje w sposób jak najbardziej właściwy. Ja już mówiłem o tej sytuacji w Ministerstwie Obrony Narodowej. Tam zaczęło się właśnie od spraw kadrowych, od personalnych, ale później od tych decyzji, które bardzo ważyły na sferze bezpieczeństwa. Misje wojskowe, sprawa tarczy, sprawa bezpieczeństwa energetycznego. To nie są rzeczy obojętne także, a może przede wszystkim dla prezydenta, który ogromnie dużo zrobił, żeby wypracować pewną pozycję i stanowisko Polski w tych sprawach. On nie może być pomijany w tej chwili przy podejmowaniu tych decyzji. To nie jest problem niedoprecyzowania zapisów konstytucyjnych. One są bardzo dobrze doprecyzowane. Myślę, że stwierdzenie, że to nie kto inny, tylko pan prezydent jest strażnikiem konstytucji, porządku konstytucyjnego, też pokazuje, skąd ta interpretacja powinna iść. To jest pewnego rodzaju impuls dla rządzących. Uczycie się pewnych rzeczy, wchodzicie w pewne sfery. Dlaczego uczycie się? Dlatego, że przygotowany gabinet cieni został całkowicie wywrócony. Proszę zobaczyć, ludzie, o których...
Ci ludzie dzisiaj nie są ministrami.
Albo są na innych zupełnie funkcjach i resortach, albo są poza rządem. I nie ma się co dziwić, że w takiej sytuacji no, są ogromne problemy. Ten rząd nie jest przygotowany do rządzenia. On nie ma pomysłów na rozwiązanie problemu.
Nie mówimy tego za szybko?
No, mówimy to w sytuacji, w której ten rząd miał 2 lata na przygotowanie pewnych propozycji ustawowych rozwiązań.
Znaczy ta opozycja.
Ta opozycja, która teraz jest rządem, tego czasu też nie powinno się marnować. To nie jest tak, że opozycja ma wakacje. To jest cały czas praca na rzecz i na dobro naszego państwa. I myślę, że tu można mieć żal i tu można mieć pretensje. Nie mnożyć konflikty, nie walczyć o pozycje, o zaszczyty, o racje, które tak naprawdę interes państwa często zostawiają w pewnym tle. Te racje są ważne. Polityka zagraniczna, bezpieczeństwo to są rzeczy, o których się rozmawia twardo, o które trzeba twardo walczyć. Nikt nie ulegnie czarowi osobistemu. To trzeba wygrywać i o to trzeba walczyć.
Panowie są też, można powiedzieć, związani z prawem przez swoje życie. Minister Ćwiąkalski dymisjonuje prokuratorów. Tutaj też, no, chociażbym chciał o tego Katowickiego zapytać, bo sprawa komisji do śledczej w sprawie pani Blidy. Tutaj jak gdyby nie chce się mówić o tym kontekście no, afery węglowej. A ten prokurator, wydaje się, sprawę znał.
Jest pewien problem. Oczywiście no, jest potrzebna znajomość akt, znajomość przesłanek. Informacja publiczna na ten temat jest niezwykle uboga. Dlatego, że myślę, że pan minister Ćwiąkalski ma pewien problem z sobą. On nie bardzo sobie umie poradzić z tym, że znajdował się w innej sytuacji i robił to, co mógł robić, bo prawo mu na to dozwalało. Ale to trochę ciąży teraz na jego obecnej działalności i on postanowił z tego wybrnąć mało szczęśliwie. To znaczy jakby odcinając się od tych spraw. Nie może tego zrobić. On jest prokuratorem generalnym. On za to odpowiada. On musi wbrew nawet temu, że mówi się, że w niektórych sprawach są jego opinie. One tam leżą, funkcjonują. On musi w to wkraczać w sensie uruchamiania podległej mu struktury, nadzoru. To nie chodzi o ręczne sterowanie, to nie chodzi o decydowanie za prokuratorów, ale prokurator generalny, który mówi, że go nie interesuje, co się w sprawie, która bulwersuje cały kraj, dzieje, to przecież nie o to chodzi. Jest takim złym zwyczajem, że przy przejmowaniu władzy następuje jakby taka czystka kadrowa. To też jest, myślę, temat do głębszej dyskusji, jaką mamy prokuraturę, jak funkcjonują te instytucje. czy to, że ustawa zapisuje ich niezależność, to znaczy, że to jest instytucja niezależna, czy nie? Czy takie zachowanie, jak o teraz, o którym mówimy, to jest sygnał dla kolejnych prokuratorów, jak mają postępować na przyszłość, żeby nie płacić pewnej ceny, nie utracić stanowisk, nie mieć przeszkód w awansowaniu? To jest niezwykle ważna przyczynek do tej dyskusji, kiedy mówiliśmy o pojęciu sprawiedliwości, o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, o sprawiedliwości dla wszystkich. Dlatego, że instytucje sprawujące tą sprawiedliwość są niezależne, niezawisłe i absolutnie nie podlegają wpływom politycznym.
A osoby, które gdzieś są uwikłane, na przykład, nie wiem, pan Boni w kancelarii premiera, też właśnie tak chciałem zapytać o tę taką sferę kadrową.
No jest to na pewno sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, żeby osoby, które mają tego typu uwikłania, pełniły pewne funkcje publiczne, albowiem w moim odczuciu skromnym powoduje to pewnego rodzaju zgorszenie społeczne, bo oto ludzie oceniają, że ktoś, kto pełnił określone funkcje w dawnym systemie, czy to jako...
No można powiedzieć, przyznał się, więc sprawa załatwiona.
Czy tajny współpracownik, kto potem zaprzeczał tej współpracy, naraz obejmuje pewną funkcję publiczną. No jest to przecież funkcja publiczna. Jest to sytuacja bardzo, bardzo niezręczna, która w moim przekonaniu może prowadzić do zgorszenia, w związku z czym powinno się takiej sytuacji za wszelką cenę unikać. To jest oczywiście mój prywatny osąd i taka jest moja ocena. Oczywiście decyzja pana premiera i pana Boniego, żeby jednak objąć tą funkcję doradcy premiera, to jest ich własna decyzja, ale ze skutkami, tak jak mówię, ogólnospołecznymi, bo jest to kwestia, jak to społeczeństwo ocenia i to z punktu widzenia nawet interesu rządu, który wprawdzie jest tutaj w opozycji do PiS-u, teraz już jako sprawujący funkcję rządową, to nawet z punktu widzenia interesu tego rządu takie sytuacje nie powinny jednak istnieć, w moim odczuciu.
Myślę, że dotykamy problemu bardzo istotnego, problemu, który nie udało się zrealizować w czasie 2 lat rządów PiS-u, kwestii lustracji. To miał być ten proces odkłamywania, to miał być ten proces oczyszczania życia publicznego, nie polowania na czarownicę, tylko odsuwania od decyzji w bardzo ważnych sprawach ludzi, na których ciążył zarzut współpracy ze służbami totalitarnego państwa. Tu przegraliśmy. Rzeczywiście orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego przy bardzo mocnym takim froncie sprzeciwu środowiska naukowego, środowiska prawniczego, środowiska dziennikarskiego, bo przecież ta ustawa w ostatnim swoim kształcie miała także i te środowiska dotykać, spowodowała, że tak naprawdę ten proces lustracji zamarł. Co się dzieje? I dzisiaj słyszymy, że w rządzie pana premiera Tuska mamy dymisję. Dziennikarze nie mogą się dowiedzieć, z jakich powodów. No, wraca się do tych powodów z okresu państwa sprzed 90 roku. Przyczyny zdrowotne, osobiste. Później okazuje się, że za tym tkwią inne przyczyny, też z pewnych enuncjacji prasowych wynika, że dotyczy to także ludzi, którzy mają pewne problemy właśnie w tej sferze swoich dawnych kontaktów ze służbami specjalnymi. Myślę, że to była bardzo ważna rzecz. Ten proces powinien być zakończony. Sfery władzy, sfery podejmowania bardzo ważnych decyzji nie powinny być oddawane w rękach ludzi, którzy się złamali. Ja wiem, że to jest... Sytuacje są nieporównywalne, że różne są warunki, ale skoro mówimy o sprawiedliwości, takiej ludzkiej, normalnej, to ona też wymaga, że ci, którzy się w pewnych sytuacjach nie sprawdzili, którzy się sprzedali, niektórzy robili to za pieniądze, z bardzo niskich pobudek, oni już nie powinni mieć szansy brania udziału w rządzeniu tym państwem, bo zbyt wielu ludzi zapłaciło ogromną cenę za to, że to państwo jest wolne, za to, że nasze państwo jest państwem demokratycznym i tak je dzisiaj odbiera większość obywateli, jak wynika to z naszych wstępnych tutaj wypowiedzi.
Drodzy Państwo, zapraszam do rozmowy z naszymi gośćmi. Są nimi dzisiaj pan senator Zbigniew Cichoń i pan poseł Zbigniew Wasserman, koordynator, były minister, koordynator służb specjalnych. Telefony do naszego studia kierunkowy 056 657 0011, 657 0012 i dla zagranicy 657 0013 i 657 0014. Pan poseł wspomniał o tej sprawie lustracji czy dekomunizacji. No nie wiem, czy nam się to kiedykolwiek uda.
To bardzo charakterystyczne, że w wielu państwach to udało się zrobić i żadnej szkody z tego tytułu nikt dłużej nie poniósł. Te państwa funkcjonują sprawnie. Ludzie nie płacili za to wielkiej ceny. U nas bardzo długo, zresztą myślę, ogromną rolę odegrały tutaj opinie ośrodka związanego z Gazetą Wyborczą, które niezwykle konsekwentnie i zdecydowanie broniły tej tezy, żeby dać sobie spokój z rozliczeniami, z polowaniem na czarownice, jakby zapominając, że także i w swoim środowisku te czarownice mieli. I to nie jest problem uprzedzenia, to nie jest problem tendencji ani politycznego nastawienia, to jest problem uczciwości, sprawiedliwości i bezpieczeństwa państwa.
Mamy telefon, proszę bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy. Halo?
Tak?
Odważnie, proszę bardzo.
Pan Grzegorz.
Grzegorz, proszę.
Niech będzie pochwalony.
Na wieki wieków, amen.
Chciałbym się ustosunkować do wypowiedzi pana Wassermana.
Proszę.
Na temat jakby tej walki z tego. Walki pana premiera z panem prezydentem. Bo to jest normalna walka teraz. Ja odnoszę takie wrażenie, że...
Ale kto z kim walczy?
Że pan premier prowadzi politykę taką, żeby doprowadzić do tego, że ośmieszyć pana prezydenta.
Panie Grzegorzu, myślę, że pan albo nas podsłuchuje gdzieś w telewizji, trzeba wyciszyć telewizor i rozmawiać z nami przez słuchawkę telefonu. Będzie wtedy panu łatwiej. Halo?
Tak, tak.
Panie Grzegorzu?
To właśnie do tego chciałbym się ustosunkować, do tej sprawy. Pierwsza do tego. PO, która prowadziła walkę właśnie z PiS-em i z panem premierem. Pierw. Został pan jakby przez wybory cały PiS i ten pan premier usunięty. Ambicje pana Tuska są takie, żeby zostać prezydentem. I tak jak pan powiedział, pan Tusk prowadzi taką delikatną walkę podjazdową z panem teraz naszym prezydentem. Tak jak tam pan powiedział, polityka zagraniczna nie była konsultowana, wyjście wojsk z Iraku. To są takie podstawowe, proste jakby docinki, które powodują, że w opinii społecznej pan prezydent, nie wiem jak to określić, ale on się ośmiesza prezydent.
Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję. Ja bym do tego się, też jakoś sondaży się nawet przyczyniają, prawda?
Tak, ja myślę, że ja bym się nie zgodził z tą oceną ośmieszał, bo przecież jak można powiedzieć o sytuacji, kiedy mamy do czynienia z prezydentem wykształconym, z prezydentem, który nie chowa się do bagażnika ani nie jest pijany na uroczystościach, z prezydentem, który działa głęboko w interesie państwa, poświęcając swój czas i działa jakby z najlepszą intencją. To nie można takiego człowieka ośmieszyć. Tu jest próba wywołania takiego oglądu, że to jest człowiek, który jest konfliktowy, że to jest człowiek, z którym nie można się dogadać, że to jest człowiek, który uzurpuje sobie część władzy, która jest przypisana tylko i wyłącznie rządowi i odpowiednim ministrem. I to jest to, co apelowałem na wstępie. Jeżeli mamy mówić o sprawiedliwości, jeżeli mamy mówić o uczciwości, to musimy także mówić o prawdzie. A tutaj w takim przedstawieniu sytuacji prawdy znowu brakuje.
A to chociażby co ostatnio pani prezydent Gronkiewicz-Waltz wyciąga, no, że te pieniądze gdzieś zostały, gdzieś około 2 milionów złotych, na różny sposób, dziennikarze też TVN, no chociażby, no cały czas podkreślają przy każdej okazji
ojca,
wino,
to,
prawda,
to jest
więc
jakoś,
i takie wydatki.
Jakoś tak się składa, że panie z Platformy mają pewne problemy. No konfrontując się z pewną rzeczywistością, tak naprawdę kompromitują się. Sięgają po taką argumentację, po taki rodzaj przedstawiania zarzutów, że myślę, że to po prostu je ośmiesza. Dlatego właśnie tu się nie zgadzałem z takim stwierdzeniem, że to jest działanie ośmieszające pana prezydenta. Nie można ośmieszyć pana prezydenta. Natomiast rzeczywiście to jest pewien taki rodzaj nieudolnego dokuczenia. To nie jest problem zajmowania się tym, że Warszawa, stolica Polski, jest potężną aglomeracją, że tam jest niezwykle ważny problem inwestycyjny, że trzeba się zająć budżetem. Tylko mówi się o tym, czy obiad był za drogi, czy wino, które wypito, przecież to jest normalne, że na przyjęciach, na okolicznościowych imprezach częstuje się uczestników. Pan prezydent powinien poczęstować winem za 5 zł, czy winem, które ma być także odnośnikiem tego, w jakim kraju żyjemy, dużym kraju, kraju, który chce odgrywać pewną rolę. To śmieszne, że trzeba o tym mówić, ale to ośmiesza właśnie te osoby, które po takie argumenty sięgają.
Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Tak.
Witam serdecznie.
Nie chodzi o wpalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja może na temat zachowania się pana Tuska, ale to...
Pana imię?
Wiesław z Małopolski. I mi chodzi o taką rzecz. Czy prawdą jest, że na pewnym spotkaniu, to było bodajże w 92 czy 93 roku, pan Tusk jeszcze w kongresie tym liberalno-demokratycznym zaproponował odłączenie Kaszub od Polski. A więc jeżeli to by było prawdą, to to świadczy o tym, kogo młodzi Polacy wybrali. A więc wybrali oszusta i wybrali zdrajcę. I ja bym prosił o ustosunkowanie się właśnie do tych słów moich i dlaczego PiS nie wykorzystał akurat tych rzeczy do pokazania całej Polski, kim jest pan Tusk. Bo dla mnie on nie jest Polakiem, nie jest Polakiem. Jest normalnym, za przeproszeniem...
Panie Wiesławie, tak? Jeżeli mogę, bo tutaj też żebyśmy za daleko nie poszli, prawda, w tych różnych sformułowaniach, czy może nawet o oskarżeniach. Pomyślmy też o tym, że nie wybieraliśmy jednego człowieka, tylko wybieraliśmy, prawda, do parlamentu ludzi, a teraz pan premier pełni obowiązki premiera, więc no, też jeżeli nie mamy jakichś rzeczy sprawdzonych, ja uważam, zawsze powinniśmy być bardziej ostrożni w tym formułowaniu naszych sądów.
No, jeśli można, my nie mieliśmy ani woli, ani potrzeby do sięgania do takich argumentów. My mieliśmy dokonania 2 lat, mieliśmy program bardzo konkretny, mieliśmy sytuację, którą mogli Polacy odczuć na własnej skórze, mogli zobaczyć, co robimy w stosunku do tego, co obiecaliśmy. To był ten pozytyw, który przekazywaliśmy, czy też powinniśmy jeszcze lepiej, bo to rzeczywiście można było lepiej zrobić w czasie kampanii. Natomiast ja już tutaj powiedziałem, że w Polsce niestety kampanie poszły w innym kierunku. To jest pewnego rodzaju synkretyzm, że partia nie ma swojej tożsamości politycznej, tylko ona jak trzeba to jest konserwatywna, jak trzeba to jest populistyczna, jak trzeba to jest liberalna i cały ten zlepek można było w programie, tak zwanym programie Platformy znaleźć. Przecież tam były sprzeczne obietnice do tego, co się komu da z budżetu, bo z jednej strony się obniży podatki, a z drugiej strony się komuś da. Dzisiaj trzeba dać, nie ma z czego. Tam były sytuacje, które wchodziły w obietnice bez pokrycia, że każdy będzie szczęśliwy, każdy będzie bogaty, każdemu będzie się dobrze działo, a z gospodarką to będzie uczyniony cud. I na to poszli ci, którzy uwierzyli, że najważniejszą sprawą nie jest program, nie jest to, co dla kraju jest ważne. tylko najważniejszą sprawą jest odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od rządu i ludzie młodzi, ludzie, którzy rzeczywiście mogli też mieć pewne poczucie odsunięcia.
Dzisiaj, no nie wiem.
To jest też nasza wina, że myśmy nie zwrócili tym ludziom uwagi na to, że nasze pewne rozwiązania idą naprzeciw ich zapotrzebowaniu. Przecież to jest jasne, że trzeba młodym ludziom pomóc w kształceniu, w zakładaniu rodziny, w urządzaniu się i rozwiązania programowe w tym zakresie były, tylko prawdą jest, że myśmy się bardziej ograniczyli, skoncentrowali na oczyszczaniu państwa, na tej sferze wymiaru sprawiedliwości, zwalczaniu korupcji. Tego trochę zaniedbaliśmy. To natychmiast zostało wykorzystane przez Platformę, która weszła w tą lukę i obiecała zamki na lodzie. No dzisiaj mogą młodzi zapytać, i co z tego wynika? Jakie są decyzje? Jakie są propozycje? I jak jesteśmy traktowani jako ci, którzy pomogli tak naprawdę zdobyć władzę? Poczekajmy, ja nie życzę źle rządowi, bo życzyłbym źle swojemu krajowi. To nie o to chodzi. Tylko chodzi o pewną uczciwość w tak trudnej dziedzinie, jaką jest polityka, bo za nią płacimy wszyscy.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej z Florydy. Mam pytanie dla pana ministra Wassermana. Właściwie dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy nadal istnieje szansa, że dowody albo jakieś dokumentacje związane ze sprawami, które mogą jeszcze być wytoczone w poszczególnych ministerstwach związane z korupcją, czy nadal mogą być niszczone? A drugie pytanie, czy były robione jakieś dochodzenia w sprawie różnych pożyczek z Banku Światowego, które na przełomie lat 93, może 95 były podpisywane i były nadawane na różne ministerstwa w Polsce, w tym tak samo Ministerstwo Zdrowia, które teraz przechodzi różne problemy. I właśnie, czy tutaj może pan minister może coś na ten temat powiedzieć więcej? Przechodzę na odbiór. Dziękuję.
Dziękujemy panu.
Dziękuję. No cóż, ja mam 30-letnie doświadczenie prokuratorskie. Trochę na tej profesji się znam. Mogę powiedzieć tak, że największą przeszkodą w dobrym prowadzeniu śledztw jest upływ czasu. I im dłużej się śledztwo prowadzi, tym bardziej zacierają się możliwości odtworzenia wszystkich dowodów, lepszego wyjaśnienia sprawy. Ojciec nie bez powodu, myślę, zapytał o ten proces odsuwania niektórych prokuratorów od pełnionych funkcji, bo to się także wiąże z odsunięciem od nadzoru nad konkretnymi sprawami. Jeśli dzisiaj bez jasno postawionych zarzutów, dlaczego takie decyzje się podejmuje, to może to rodzić wątpliwość, że tu chodzi o coś innego, że tu jest jakby kwestia ochrony tej sfery, która do czasów rządu PiS-u miała się dobrze. Ona się nie musiała bać. Ona miała parasol ochronny. Albo dlatego, że sama stanowiła władzę, albo dlatego, że dawała jako władza ten parasol ochronny. Ja nie chciałbym tu pewnych spraw jakby nadinterpretowywać, ale proszę zobaczyć, jak potraktowano pana Krausego teraz w ostatnim przesłuchaniu.
Nikt nawet o tym nie wiedział, prawda?
Nikt o tym nie wiedział. My nie wiemy, dlaczego wobec tego człowieka nie zastosowano żadnego środka. Ja mówię o wolnościowym środku. Dlaczego? Bo jako prokurator mam prawo zastanowić się, jeżeli człowiekowi przedstawia się zarzut utrudniania postępowania, a utrudnianie postępowania jest przesłanką do stosowania nawet środków typu areszt, to myśmy nawet nie usłyszeli, dlaczego odstąpiono od takich prostych środków, jak zakaz wyjazdu za granicę, jak poręczenie, jak jakiś środek wolnościowy. Ani nie wiedzieliśmy, że został przesłuchany, ani nie wiedzieliśmy, dlaczego tak go potraktowano. I to rodzi już domysły, że wkraczamy w taką sferę, która jest powrotem do tego, z czym Prawo i Sprawiedliwość starało się walczyć. Czyli jest pewna sfera ludzi, jest pewna sfera działań, która pozostaje poza oglądem organów ścigania, organów wymiaru sprawiedliwości. Byłoby fatalnie, gdyby to było wskazaniem właśnie na tego typu procesy.
Czyli można powiedzieć, możemy spodziewać się bardziej przejrzystych procedur.
Byłoby dobrze, gdyby one były. I to jest też rola ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. On rzeczywiście musi mieć informacje o tego typu działaniach. On musi decydować, czy to są informacje, które są ważne w sensie także opinii publicznej. Ona ma prawo do wiedzy na ten temat. bo to jest budowanie zaufania do instytucji państwowych. To wyrabia w ludziach poczucie sprawiedliwości. Jak traktuje się właśnie ludzi, którzy mają pozycję finansową, mają pozycję w organach władzy i myślę, że to jest bardzo ważne i to może budzić niepokój. Dlatego odpowiadając na pana pytanie, powiem, że tego typu mechanizmy są pewną przesłanką do wyciągania wniosków, że może być z tym trudno. Na szczęście jeszcze jest coś takiego jak pamięć, jak wiedza prokuratorów. Oni wiedzą, w czym uczestniczyli, wiedzą, jakie dowody gromadzili. To zachowują w pamięci. Może to pozwolić odtwarzać pewne fakty. Ale tak jest, że tutaj ten depozyt nadzoru decyzji jest w rękach rządzących. Rządzący nie powinni stwarzać takich wątpliwości, jak na przykład w przypadku pana Krausego.
Dziękuję. Panie senatorze, możemy spodziewać się rozwiązania problemów ze służbą zdrowia?
No, nadzieja taka jest, aczkolwiek dotychczasowe doświadczenia wskazują na to, że każdy rząd po 1989 roku praktycznie biorąc największe problemy miał ze służbą zdrowia i nie potrafił tego problemu rozwiązać. Ja szczerze mówiąc tylko się dziwię jednej rzeczy. Czemu my Polacy w większości rozwiązań prawnych chcemy być za wszelką cenę Kolumbami? Czy nie ma rozwiązań w krajach o ustabilizowanej demokracji, które można by poniekąd przenieść do nas, naśladując je z pewnymi oczywiście modyfikacjami? Mnie się osobiście marzy taki system, w którym ja jako obywatel tego kraju mógłbym sobie wybrać lekarza, pójść do niego i bez płacenia za tą wizytę, jedynie dokumentując, że byłem u niego, miałbym gwarancję, primo, że mi udzielona jest pomoc lekarska, no a sekundo z kolei ten lekarz też miałby gwarancję, że zostanie mu za to zapłacone z funduszy publicznych, na które przecież też się składam, bo przecież każdy z nas płaci niemałe składki ubezpieczeniowe. No tymczasem powoływanie u nas różnego rodzaju monstrualnych instytucji typu Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia czy Kasy Chorych, stałe manipulowanie nazwami tych instytucji, przy czym mniej więcej potem one w sposób podobny działają na zasadzie pewnego rodzaju primo omnipotencji, a po drugie niekompetencji, bo przecież stare są jakieś niewypały związane z tym funkcjonowaniem tych instytucji i dochodzi do sytuacji, że de facto ludzie się nie mają gdzie leczyć. Szczęście, jeżeli ktoś ma lekarza w rodzinie albo ma wystarczające środki finansowe, że się może leczyć prywatnie. Natomiast pozostali są zdani na wystawanie w kolejkach, no to są sytuacje karygodne. Jest to sprzeczne z konstytucyjną zasadą, która przyznaje każdemu prawo do opieki zdrowotnej. No i po drugie jest to nieuczciwe, bo jeżeli państwo zbiera od ludzi składki na ubezpieczenia, no to powinno gwarantować im godziwe leczenie. Dlatego uważam, że należałoby raz na zawsze ten problem przeciąć i nie wyszukiwać czegoś zupełnie nowego, tylko rozejrzeć się, gdzie są jakie rozwiązania prawne w jakich państwach, które zapewniają dobre funkcjonowanie służby zdrowia przy godziwym, przy tym wynagradzaniu tejże służby zdrowia. Przecież pamiętajmy o jednej rzeczy, że na całym świecie lekarze to jest grupa zawodowa, która nie na darmo jest najlepiej wynagradzana w stosunku do innych grup społecznych, dlatego że są to jedne z najbardziej ciężkich studiów, a po drugie praca jest jedna z najbardziej odpowiedzialnych. Przecież to są ludzie, którzy odpowiadają za nasze życie, za nasze zdrowie. Ja mam wielu kolegów, lekarzy, wiem jak ich życie wygląda. Oni bardzo często są gdzieś na jakimś spotkaniu prywatnym, imieninowym i są pod telefonem i dzwonią do szpitala, pytają się, czy pacjent się wybudził, jak się czuje. Tak prawdziwie odpowiedzialny lekarz postępuje. Jest to naprawdę ogrom pracy i zaangażowania i intelektualnego, i emocjonalnego. Bardzo często właściwie praca bez limitów czasowych. I to, co się u nas dzieje, że stale mamy tutaj problemy z dostępem do służby zdrowia, a zarazem mamy tak nędznie wynagradzanych lekarzy, również dotyczy to pielęgniarek, no to jest rzecz zupełnie niezrozumiała i powinna być jak najszybciej rozwiązana.
Dziękuję.
Myślę, że problem jest bardzo poważny, że nikt nie kwestionuje tego, że to jest bardzo ciężka praca, że ci ludzie bardzo dużo muszą włożyć i w swoje wykształcenie, i w swoje umiejętności, żeby sobie z tym poradzić. Ale przecież nie można nie zauważyć tego, że myśmy tutaj uczynili pewne propozycje. To jest propozycja podniesienia składki. Myśmy pokazali prognozę czasową, w którą dojdzie się do bardzo godziwych wynagrodzeń. Myśmy podnieśli te wynagrodzenia lekarzy. My proponujemy, żeby teraz z Funduszu Pracy przenieść odpowiednią kwotę, która pozwoli nieco złagodzić ten problem, bo on jest problemem
na wielu... Platforma nie podjęła tego.
Ale powiedziała, że my jesteśmy za to odpowiedzialni. Ale to jest problem przecież nie tylko wynagrodzeń lekarzy. To jest kwestia dostępności do lekarzy. To jest kwestia jakości świadczenia usług. To jest kwestia koszyka usług. Na co może liczyć przeciętny człowiek, a na co może liczyć ktoś, kto ma bardzo skomplikowane schorzenie i ta operacja jest niezwykle droga i pociąga za sobą ogromne koszty, a na co może liczyć ktoś, kto się chce upiększyć i też chce skorzystać ze służby zdrowia. To rzeczywiście przez lata była bardzo zaniedbana sfera działalności. Ona wymaga działań, ale nie można dzisiaj twierdzić, że to nas obciąża. Nic w tym zakresie nie zrobiliśmy, bo zrobiliśmy i mamy aktualne propozycje do przyjęcia, do przedyskutowania. Przecież Platforma mówiła, że w tego typu sprawach bardzo chętnie z opozycją jest w stanie pewne rzeczy przedyskutować. Niech zauważą, że taka sytuacja ma miejsce.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziękuję za uwagę. Dzisiaj naszymi gośćmi byli pan poseł Zbigniew Wasserman, były minister, koordynator służb specjalnych i pan senator Zbigniew Cichoń. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.